panie prezydencie.
Rozumiem, panie przewodniczący, że interpelacje w tej chwili nie będą wygłaszane.
W tej chwili odpowiedzi na...
Odpowiedzi na zapytania.
Tak. Interpelacje tak jakby złożone
tak jest.
Pisemnie.
To tradycyjnie wedle kolejności zgłaszanych zapytań. Pierwszym był pan radny Lewandowski. Pierwsze pytanie dotyczyło braku możliwości oglądania finału Mistrzostw Świata, publicznego oglądania finału Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. No, być może był to przejaw braku refleksu i tak, że tak powiem, niespodziewanych wyników naszej drużyny. Rzeczywiście nikt na to nie wpadł. Jeśli będą tak spektakularne wydarzenia w przyszłości, jak sądzę, odpowiednie służby będą na to reagowały w odpowiednim czasie. To nie jest kwestia jakichś nadzwyczajnych środków finansowych. Przecież w ramach bieżących budżetów poszczególnych jednostek organizacyjnych spokojnie można to sfinansować. Drugie pytanie dotyczyło kwestii możliwości przewidzenia środków na zagospodarowanie bulwarów nadwarciańskich. Otóż to jest tak, to są tereny, które z pewnością wymagają takiego kompleksowego podejścia. Kierunki rozwoju tych terenów zostaną zaproponowane w studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego, które, no, mam nadzieję, będzie przedmiotem debaty w najbliższych tygodniach przez Wysoką Radę, tuż po uchwaleniu budżetu. I w oparciu o owe kierunki, jeśli zostaną zatwierdzone, będzie można podjąć dalej już odpowiednie systematyczne działania. Na dzisiaj istnieje kilka koncepcji zagospodarowania tych terenów, od takiej wizjonerskiej, przygotowanej przez grupę studentów z Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem profesora Dreschera, po takie wyrywkowe rozwiązania zawarte w kilku miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które pewne fragmenty tych terenów obejmują, jak choćby kampus Politechniki, jak choćby Stara Gazownia, etc., etc. Ale po uchwaleniu studium z pewnością pozostaje pytanie, w jakiej formule to zrobimy. Kompleksowe opracowanie z pewnością zostanie zlecone. Kolejne pytanie zadał pan radny Antoni Szczuciński. Dotyczyło sprawy nie nowej, bo możliwości powołania instytucji, jak rozumiem, plastyka miejskiego, bo rzecz nie w tym, żebyśmy nazwali jednego z pracowników takim mianem. Otóż rzecz jest i prosta, i nie zarazem, bo brak w przepisach prawa umocowania dla takiej instytucji. Jeśli mamy miejskiego konserwatora i jest umocowanie do funkcjonowania, że użyję takiego porównania, jest w przepisach prawa umocowanie i podstawa do funkcjonowania miejskiego konserwatora, tak w przypadku plastyka miejskiego oprócz pewnej tytularnej formy tak naprawdę trudno szukać takiego umocowania, a zatem można to rozwiązywać w ramach powszechnie obowiązujących przepisów, no, nie wiem, prawa budowlanego, zapisów planów miejscowych i tak dalej. Tym niemniej, jak sądzę, nowy architekt miasta, który obejmie swoją funkcję już za kilka dni i do tej kwestii będzie musiał się odnieść i potrzeba jakby uporządkowania tych spraw nie ulega dla mnie również wątpliwości. Kolejne pytanie było pytaniem radnej Lidii Dudziak, dotyczyło terenów przy ulicy Dolnej Wildy. Rzeczywiście spółka Luna, która nie mogła realizować od lat inwestycji, o którą zamierzała, a teren miała w użytkowaniu wieczystym, zbyła owo użytkowanie wieczyste z dobrodziejstwem inwentarza, w związku z czym wszelkie zaległości wobec miasta nowy nabywca uregulował, a zatem postępowanie, które wszczęliśmy celem rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, stało się bezprzedmiotowe, bo podstawą tego postępowania były owe zaległości w opłatach z tytułu użytkowania wieczystego. Jak będzie wyglądała kwestia zagospodarowania tych terenów, rozstrzygnie najpierw studium, w którym będą zawarte określone propozycje, a potem ewentualnie plan miejscowy. Nie ma możliwości zrealizowania tam jakichkolwiek zamiarów inwestycyjnych bez uchwalenia planu miejscowego. To z mojej strony. Co do tego.
Pani radna, pytanie uzupełniające.
Oczywiście, że tak powinno być. Natomiast, panie prezydencie, ukazał się na ten temat artykuł w gazecie, który wyraźnie, rozumiem, po przeprowadzonych jakichś rozmowach z obecnym właścicielem tego terenu, że planują tam wybudowanie hoteli. Dlatego ja pytam, czy my jako radni miasta Poznania będziemy wiedzieć, a zarząd miasta i prezydent będzie się trzymał tego, o czym mówimy, kliny zieleni z rekreacją. Bo jeżeli w tej chwili jest szykowane studium czy plan, to ja się boję, że ten plan będzie przygotowany pod tego inwestora i wtedy chcielibyśmy to wiedzieć wcześniej i ewentualnie się do tego ustosunkować, bo przypominam, że była walka o kliny zieleni, między innymi o tamtą część. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Ja również, no pani radna, ja nie chcę, że tak powiem, dokonywać jakiejś szczegółowej analizy poszczególnych artykułów prasowych, które ukazują się na łamach, zresztą z różnych inspiracji, jak czasami wiemy. I ja się odnoszę do pytania, do stanu faktycznego, a nie do artykułu prasowego, który na jakiej bazie powstał, nie wiem. Jak powiadam, nie ma żadnych prac przygotowawczych do planu. Najpierw musimy rozstrzygnąć te kwestie w studium. W związku z tym, no, jakby uważam, że wyczerpałem tutaj na dzisiaj ten zasób wiedzy, którą posiadam, a nie jeden artykuł o niejednej sprawie pewnie jeszcze przeczytamy, tym bardziej jeśli artykuł odnosi się do bliżej niesprecyzowanej przyszłości. Proszę Państwa, następne pytania również zadała pani radna, pani... Aha, jeszcze może, nim oddam głos pracownikom, odniosę się do pytań i pani radnej Dudziak, i pana radnego Markowskiego. Pytania dotyczyły POSUM-u, Poznańskiego Ośrodka Specjalistycznych Usług Medycznych przy ulicy Serbskiej i może najlepszą odpowiedzią będzie cytat z ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, artykuł 36 tejże ustawy stanowi, iż tworzenie, przekształcanie, likwidacja publicznego zakładu opieki zdrowotnej następuje na drodze uchwały właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że jeżeli przyszłoby komuś do głowy zmiana formuły organizacyjno-prawnej jakiegokolwiek ZOZ-u podległego miastu Poznaniowi, wówczas decyzję w tej mierze podejmuje Rada Miasta Poznania. Nie było do tej pory żadnej tak zwanej fazy wstępnej, czy jakichś, nie wiem, jakichś cichych prac, które by zmierzały do zmiany tej formuły organizacyjno-prawnej. Taka faza tak naprawdę rozpocznie się dopiero w najbliższy poniedziałek, kiedy to o godzinie 14 odbywa się posiedzenie Komisji Zdrowia i Rady Społecznej POSUM-u, na którym to posiedzeniu mamy rozpocząć w ogóle dyskusję nad sensem, a jeśli jest taki sens, to ewentualnymi kierunkami zmian, jeśli idzie właśnie o tę formułę organizacyjno-prawną. Jak rozumiem, na tym spotkaniu będą obecni przedstawiciele również załogi. Mam takie zapewnienie. Ja zresztą z przedstawicielami związków, ze związkami zawodowymi spotkałem się w dniu wczorajszym. Przekazałem im mniej więcej taką informację. Wszelkie kroki i wszelkie działania w tym zakresie zostały wstrzymane w okresie styku kadencji, a więc kiedy kończyła się kadencja stara, rozpoczynała nowa. Czekaliśmy z dyskusją na ten temat do momentu, kiedy Rada się ukonstytuuje i kiedy to wszyscy zainteresowani będą mogli w tych sprawach się wypowiadać. Powiadam, nie ma ani żadnego scenariusza przygotowanego, lepszego, gorszego. Jest kilka pomysłów, ale to będzie dopiero przedmiotem debaty z udziałem z całą pewnością i pracowników POSUM-u i wszystkich, którzy tą sprawą są zainteresowani.
Pani radna Lidia Dudziak, jeszcze pytania uzupełniające.
Bardzo dziękuję panie prezydencie, bo mnie pan trochę uspokoił, ale żeby nie było tak, że wszystko jest tak okej, to powiem panu, że zakulisowo toczą się już różne działania i w POSUM-ie i również w szpitalu na Szei, bo ja osobiście jestem członkiem Komisji Społecznej i tam został również ten temat wywołany jakby przed czasem, przed Radą. Także chcielibyśmy wierzyć w to, co pan prezydent mówi i ja w to wierzę i się cieszę, że będzie taka kolejność, jak powinna być.
Ale dziękuję bardzo.
Jeśli jeszcze słowo, pani radna, powiedziałem, decyzja w tym zakresie należy nie do prezydenta, nie do organu wykonawczego, tylko do rady jako organu. Zresztą musi być ona poprzedzona opiniami i wojewody, i rady społecznej. Także procedura tutaj, żeby doprowadzić do jakiejkolwiek zmiany formuły organizacyjno-prawnej, jest długa i wymaga uczestnictwa wielu rozmaitych podmiotów.
Pan Markowski też w tej sprawie.
Dziękuję panie prezydencie za lekcję, które pan mi udzielił w tej kwestii, że to my jako rada uchwalamy stosowne połączenia jednostek. Natomiast dobrze pan wie, że jak to ma miejsce w przypadku likwidacji przedszkoli, które są wygaszane i tak dalej, jesteśmy postawieni czasem pod ścianą, więc pan jest przedstawicielem organu wykonawczego i to wy przygotowujecie stosowne projekty uchwał, a my na nim
w tej chwili pan może zadać wyłącznie pytanie uzupełniające, a nie dyskutować z odpowiedzią udzieloną.
Więc pytanie dotyczące konsultacji ze związkami. Czy prawdą jest, że dwa związki działające w posłumie były pomijane do tej pory? Dziękuję.
Panie prezydencie.
Ja nie bardzo wiem, panie radny, w czym mianowicie miałyby te związki być pomijane. Jak wspomniałem i powtórzę to raz jeszcze, cała dyskusja dopiero się rozpocznie. Rozpocznie się w poniedziałek od publicznego posiedzenia Komisji Rady i Rady Społecznej Posumu. W związku z tym ja tu elementu pomijania w czymkolwiek nie widzę i nie dostrzegam. Jak powiedziałem, ja z przedstawicielami związków rozmawiałem co najmniej dwukrotnie, raz w dniu wczorajszym, poprzednio, nie pamiętam dokładnie terminu, ale było to w końcówce ubiegłego roku i już wówczas mówiłem, że jakiekolwiek działania zostają jakby zamrożone do momentu, kiedy nie zajmie się tym nowa Rada Miasta Poznania. No, nic bardziej czytelnego chyba już w tej kwestii nie mogę powiedzieć.
Dziękuję bardzo. Proszę.
I następne pytania pani radnej Dudziak dotyczące stadionu AZS-u. Czy, proszę? Dobrze. I wykupu mieszkania, tylko nie mam adresu. Też na piśmie, dobrze. Czyli kolejne pytania zadał pan radny Grześ i tu mam tą pierwszą turę pytań. Szereg pytań dotyczyło kwestii wykupu mieszkań. Nie wiem, kto będzie odpowiadał, chyba ZKZL, tak? Pan dyrektor Puszczykowski, a więc...
Jeśli można, chciałbym ustosunkować się pisemnie do tych, bo są dość skomplikowane w naturze swojej odpowiedzi i też nie przyznaję, że było dość mało czasu na precyzyjne przygotowanie odpowiedzi, także jeśli można prosić to na piśmie.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, ja mogę odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnie tych zasad wynajmu lokali socjalnych, ewentualnie zamian mieszkań i czy letnich wypowiedzeń. Oczywiście one też mogą być na piśmie udzielone. Jeżeli chodzi o tą pierwszą kwestię dotyczącą zasad dysponowania nowymi lokalami socjalnymi, to reguluje to przede wszystkim ustawa o ochronie praw lokatorów i przyjęta na tej podstawie uchwała Rady Miasta Poznania, która mówi o tym, jakie osoby mają prawo do tego, żeby uzyskać lokal socjalny. Faktem jest, że w ubiegłym roku gmina pozyskała dosyć dużo nowych mieszkań socjalnych i rozdysponowaliśmy 120 lokalami socjalnymi w nowych budynkach na Nadolniku, Darzyborskiej, Fabrycznej i Dąbrowskiego. Kwalifikacja była tego rodzaju, że przede wszystkim te osoby musiały posiadać uprawnienia nabyte wynikające z listy. I te osoby wszystkie musiały, że tak powiem, posiadać zdolność do płacenia nawet tego niewielkiego czynszu, który w lokalach socjalnych wynosi złotówkę. W związku z powyższym one są w stanie samemu, że tak powiem, utrzymać to mieszkanie, ponieważ mają stałe źródło dochodów w postaci emerytury, renty bądź płacy wynagrodzenia za pracę. Również w tych budynkach dostały mieszkania osoby, które poprzednio mieszkały w budynkach tzw. wspólnot mieszkaniowych i które dają gwarancję, że będą oczywiście w prawidłowy sposób dysponowały wskazanym im lokalem socjalnym,
a także osoby z wyroków eksmisyjnych, ale nie tacy, którzy w stosunku do których wyrok zapadł z uwagi na to, że oni dewastowali mieszkanie, tylko na przykład dlatego, że nie mieli tytułu prawnego. Do dnia dzisiejszego nie mieliśmy żadnych uwag ze strony pozostałych lokatorów, że którakolwiek z osób, która została skierowana do nowego mieszkania, dewastuje to mieszkanie. Należy przy tym zauważyć, że lokale socjalne wynajmowane są na okres jednego roku i gdyby się zdarzyło, że rodzina, która pozyskała taki lokal, nie płaci czynszu bądź dewastuje mieszkanie, to na pewno zostanie przekwaterowana do innego mieszkania. Odpowiedź na drugie pytanie. Jeżeli chodzi o osoby, które chciałyby zamienić mniejsze mieszkanie komunalne na większe, to oczywiście taka możliwość istnieje. Można złożyć wniosek w Zarządzie Komunalnych Zasobów Lokalowych. W ubiegłym roku zarząd dokonał 80 zamian lokali. Można było i ten pan, który jest kawalerem, mógł również złożyć taki wniosek o mieszkanie w TBS-ie, ponieważ te osoby miały pierwszeństwo, pozostawiając lokal komunalny. Do mnie taka osoba nie dotarła, ani taki wniosek nie dotarł. Sprawa trzyletnich wypowiedzeń dotyczy przede wszystkim tych miast, w których jest rzeczywiście bardzo duży zasób budynków prywatnych, wielomieszkaniowych. Ja bardzo często spotykam się z osobami, które mają problemy, ponieważ właściciele w trybie tym trzyletnim wypowiedzieli im umowy najmu na lokale. I rzeczywiście w tej chwili funkcjonujące zarządzenie prezydenta miasta Poznania dotyczące wskazywania mieszkań w TBS-ie, gdzie partycypantem jest miasto Poznań, preferuje osoby, które mają skuteczne trzyletnie wypowiedzenie. I takie wnioski zostały złożone i one już zostały wstępnie przez komisję, w skład której wchodzą również radni, zaopiniowane pozytywnie. Oczywiście nie rozwiąże to całego problemu. Natomiast chciałam zwrócić uwagę tutaj na to i również takie informacje były przekazywane do prasy, że bardzo często te trzyletnie wypowiedzenia są nieskuteczne, ponieważ właściciel, chcąc wypowiedzieć w tym trybie umowę, musi uzasadnić takie wypowiedzenie i podać podstawę prawną. Te wszystkie osoby, które do nas trafiają, są również kierowane do bezpłatnych punktów, gdzie mogą pozyskiwać bezpłatne porady prawne.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Bardzo proszę.
Proszę również pana dyrektora Jończyka może o udzielenie odpowiedzi na temat nieruchomości przy ulicy Długosze.
Bardzo proszę, panie dyrektorze.
Panie prezydencie, panie przewodniczący, jeśli mógłbym prosić to po rozmowie z radnymi odpowiedź na temat przedszkola przy ulicy Długosza, sprzedaży tego terenu udzielimy na piśmie. Wymaga ona wielu szczegółowych wyjaśnień. Będą one skierowane do pana radnego Michała Grzesia na piśmie. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję, panie prezydencie. Kolejne pytanie. Panie prezydencie, kolejne pytanie.
Już. Dalej dotyczyło możliwości zakupu statku Jagienka. Jak rozumiem, pan radny przeczytał o tym w prasie wczoraj. Ja nic nie wiem, żeby taka oferta tutaj wpłynęła do miasta, ale oczywiście to sprawdzimy, zastanowimy się. Rzecz na pewno warta jest zastanowienia z różnych względów. Jeśli jest tak rzeczywiście, że obecny właściciel, kto nim jest wedle relacji prasowych? Wydawałoby się, że samorząd... A dobrze, prawdopodobnie gmina Sieraków rzeczywiście, tak. Pytanie następne dotyczyło dróg. Komu są przypisane drogi na osiedlu Różany Potok?
Tu również, panie przewodniczący, panie prezydencie, będzie po uzgodnieniu z radnym odpowiedź na piśmie.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne pytanie.
Dobrze. Pytanie, kiedy będzie odpowiedź na pismo Rady Osiedla Umultowo, no, przekazałem adresatowi, myślę, że niezwłocznie. Kolejne pytanie dotyczyło ewentualnego terminu spotkania pana prezydenta Grobelnego z mieszkańcami Sarmackiej, ponieważ pan prezydent wkrótce tu przyjdzie, ja myślę, że osobiście odpowie panu radnemu na to pytanie. I to chyba z tej pierwszej tury pytań, jeśli dobrze zanotowałem, chyba tak, większość, dobrze. Kolejne pytania zadał pan radny Foligowski. Pierwsze dotyczyło przejścia przy ulicy Gnieźnieńskiej. Pan dyrektor Szukała, proszę.
Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie radny, proszę się zgłaszać w normalnym trybie.
To wrócimy do tego, panie radny.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, odnośnie cmentarza na Miłostowie, w roku bieżącym będzie realizowany parking od strony ulicy Gnieźnieńskiej oraz przystanek autobusowy po stronie cmentarza. Natomiast nie przewidujemy budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przy cmentarzu.
Bardzo dziękuję. Panie prezydencie, kolejne pytanie.
Panie dyrektorze, to może będzie kontynuował pan odpowiedzi na te pytania, które były adresowane do zarządu, znaczy do spraw, którymi zajmuje się Zarząd Dróg Miejskich.
Dobrze, to może sprawa progów zwalniających, tu pan radny Wiśniewski to zadawał, to może tak. Powtórzę, generalna zasada jest taka, podczas realizacji modernizacji ulic prowadzonych w planie zarządu dróg na wniosek rad osiedla mieszkańców realizujemy te progi, natomiast jeżeli nie są prowadzone żadne prace na danych ulicach, te ulice istnieją, finansuje to rada osiedla. Zawsze taka zasada była stosowana. I teraz wracając, stąd ta odpowiedź odnośnie Śremskiej. Jeśli chodzi o to była ulicę Sporną, tam tu dotyczyło też progu zwalniającego na ulicy Spornej. Pan radny Szynkowski zadawał pytanie, bo jeżeli o progach od razu, to lokalizacja tego progu została negatywnie zaopiniowana przez Komisję Bezpieczeństwa Ruchu. Dokonano pomiarów ruchu na tej ulicy w godzinach od 9 do 10 oraz między 15 a 16. Średnie natężenie ruchu to jest 27 samochodów na godzinę. Prędkość średnia 19 km na godzinę. Największa szybkość, jaką zarejestrowano, było 39 km na godzinę, stąd negatywne stanowisko odnośnie lokalizacji progu na ulicy Spornej. Jeżeli pan radny Jędrzejewski zadał pytanie odnośnie w temacie ścieżek rowerowych, jest tu kilka aspektów i tu postaram się na piśmie to wszystkie tematy wyłuszczyć odnośnie remontu rejonu Kościuszki Półwiejskiej i tym podobnie, to na piśmie. Pan radny Przybylski odnośnie sygnalizacji skrzyżowania Królowej Jadwigi, droga Dębińska-Strzelecka. Awaria, która trwała kilka dni na tym skrzyżowaniu, polegała na zbiegu okoliczności, że na długości 30 metrów w kilku miejscach kabel stopniowo się przepalał. Było to spowodowane po odkopaniu uszkodzeniami podczas robót prowadzonych przez innych inwestorów w poprzednich latach. Z chwilą, jest taka zasada, z chwilą wystąpienia awarii na skrzyżowaniach sygnalizację z miejsca zawiadamiany komendę, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji. Prowadzone tam było sterowanie ruchem ręczne, nie przez cały czas, ale były godziny, w których policja kierowała ruchem. Odnośnie sygnalizacji Solna Niepodległości. Została wprowadzona korekta To, co pan radny powiedział, my też zaobserwowaliśmy i wiemy, znamy nawet przyczynę. Samochody jadące na lewoskręcie z ulicy Nowowiejskiego w kierunku Cytadeli wjeżdżają prawie na czerwonym. Stąd, jak piesi dostają zielone światło przy szkole, spotykają się z samochodami. Będziemy dalej korygować ten program. Przypuszczalnie, tak mówiąc popularnie, tak rozciągniemy ten problem, żeby nie było tej sytuacji, ale będzie to kosztem płynności ruchu i tworzyć się będą większe kolejki. Sprawa wjazdu na Stary Rynek w chwili obecnej zarząd dróg analizuje i przygotowuje pewną analizę zasad wjazdu na Stary Rynek, biorąc pod uwagę również doświadczenia innych miast. Jeśli chodzi o poszerzenie ulicy Bukowskiej na odcinku od Polskiej w kierunku centrum, w planie zarządu dróg jest w roku bieżącym analiza możliwości zmian organizacji ruchu, analiza możliwości poszerzeń tej ulicy. I może to są wszystkie, chyba są jakieś pytania.
Rozumiem, że Państwo się zgłosili z pytaniami uzupełniającymi do tych odpowiedzi. Bardzo proszę, pan Mariusz Wiśniewski.
Dziękuję uprzejmie. Otóż, panie dyrektorze, ja wracam cały czas do tej kwestii zasadniczej. Mianowicie, państwo poprosiliście szkołę, aby zwróciła się do Rady Osiedla. Ponieważ poinformowaliście, ja to jestem w stanie zrozumieć, nie macie pieniążków, w tej chwili takie progi nie mogą powstać. Natomiast Rada Osiedla Spółdzielczego poinformowała, że Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Młodych przekazała te drogi na rzecz ZDM-u i wobec powyższego, to co ja też pisałem w tym piśmie, to ta instytucja, czyli ZDM, pisze spółdzielnia do szkoły, jest władna do podejmowania decyzji o lokalizacji progów zwalniających. I tutaj można powiedzieć, powstaje teraz on taki pat, ja nie wiem. Ja bym prosił...
Nie, no to jest, wszystko jest proste. Oczywiście jest ulica Śremska, z drogą wewnętrzną jest zarządu dróg, natomiast na drogach istniejących progi realizowane są z pieniędzy Rady Osiedli. Jest to droga faktycznie miejska, jest to grunt miasta, jest w zarządzaniu zarządu dróg.
To może, panie dyrektorze, pytanie teraz, o jakiej Radzie Osiedla mówimy? Czy o spółdzielczej?
No na pewno spółdzielnia nie sfinansuje tego. Tam jest Rada Osiedla, już nie będę nazwy, Górny Zielony Taras, czy coś takiego to tam było.
Pan radny chciałby prosić o odpowiedź w tej sprawie na piśmie.
Dobrze. Dobrze.
Pan Maciej Przybylak.
Panie dyrektorze, ja jestem zwolennikiem rozmawiania o faktach i policji od godziny 14 nie było. I tu mam pytanie uzupełniające, czy w jakiś sposób Zarząd Dróg Miejskich może wpłynąć na sekcję ruchu drogowego, żeby jednak w takich godzinach jednak tam sterowania ręczne ruchem były, bo naprawdę był tam paraliż komunikacyjny.
Opinie są bardzo różne. Mieliśmy również telefony, żeby policja zeszła. Także różne. Ja tylko powiedziałem, z chwilą awarii sygnalizacji, szczególnie na takim węźle jak Królowej Jadwigi, droga Dębińska-Strzelecka, centrum sterowania z miejsca powiadamia Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji.
I to policja decyduje, tak? Czy przyjeżdża, czy nie?
Tak.
Dobrze, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Szymon Szynkowski.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, bardzo dziękuję za odpowiedź na temat tego cyklu świateł Sol na Niepodległości. Cieszy mnie to, że tam jest ta sprawa monitorowana, tylko tak jak mówię, no, z moich ostatnich obserwacji wynika, że był moment poprawy i teraz jest moment pogorszenia, dlatego moje pytanie dotyczyło, z czego to wynika, czy tam cały czas jakieś są próby prowadzone, jeśli tak, to ja pełne zrozumienie wyrażam. To jest co do tego pytania. Natomiast drugie pytanie, czy ja tą ogólną odpowiedź na temat obserwacji wjazdu na rynek, jak te doświadczenia wyglądają w innych miastach, mam rozumieć w ten sposób, że jest rozważana koncepcja instalacji takich elektronicznych słupków, bo tu w międzyczasie zgłosił się do mnie przedstawiciel sekcji rowerzystów miejskich, który mówił, że już ten problem był sygnalizowany i to rozwiązanie było sugerowane władzom miasta, wówczas bez specjalnej odpowiedzi, ale rozumiem, że w tym momencie jest to też jedno z rozwiązań analizowanych, tak?
Jest analizowane. A odnośnie sygnalizacji, by została wprowadzona korekta, tak jak pan radny mówił, komputer nie wykazał zmian żadnych, nic nie było zmieniane, natomiast obserwowaliśmy zachowanie kierowców. Z czego to wynika?
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie prezydencie.
Tak jest, dziękuję bardzo. Jeśli idzie o pytanie dotyczące etatów, które pan radny Feligowski zadał, rozumiem, że pani dyrektor Wydziału Organizacyjnego przekaże stosowną informację pisemną panu radnemu. Jest ona przygotowana. Jeśli idzie o kwestie mieszkań w TBS-ach ewentualnych dla policji, no to proszę bardzo, dyrektor. Tak?
Na zapytanie pana radnego Feligowskiego chciałabym poinformować o tym, że obecnie w zasobach komunalnych miasta 654 mieszkania są w dyspozycji policji. Policja w czerwcu 2006 roku wystąpiła z wnioskiem o umożliwienie przez miasto pozyskania przez policję innych mieszkań. W odpowiedzi prezydenta z dnia 27 lipca komendant policji został poinformowany o możliwościach obejmowania przez policję mieszkań w zasobach TBS-ów. Zgodnie z ustawą dotyczącą TBS-u obejmowanie tych mieszkań jest możliwe poprzez wnoszenie przez policję partycypacji. Reguluje to przepis artykułu 29 tej ustawy, który stanowi, że pracodawca działając w celu uzyskania mieszkań dla swoich pracowników, a także osoby prawne mające interes w uzyskaniu mieszkań przez wskazane przez nie osoby trzecie, mogą zawierać z towarzystwem umowy w sprawie partycypacji w kosztach budowy tych mieszkań. I na tej zasadzie każdy zakład, każdy pracodawca może z TBS-ami nawiązać współpracę. Oczywiście pozostaje kwestia do rozstrzygnięcia, w jaki sposób może być finansowana budowa całego budynku, ponieważ partycypacje stanowią maksymalnie 30% kosztów budowy budynku. W pozostałej części musiały to by być środki albo z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego, albo z innych źródeł finansowania. Oczywiście osoby, które miałyby korzystać z tych lokali, muszą spełniać kryteria ustawowe zarówno co do dochodu, jak i co do faktu nieposiadania innego lokalu na terenie gminy, jak i nieposiadania przez osoby mające zamieszkiwać w tym lokalu mieszkania na terenie gminy. Także taką informację komendant policji otrzymał, że ma taką możliwość. Z mojej wiedzy nie wynika, aby którykolwiek z TBS-ów otrzymał jakąkolwiek propozycję współpracy od komendanta policji w tym zakresie.
Dziękuję. Jakby pan radny chciał dopytać, to jest guziczek, nacisnąć, udzielamy głosu, mikrofon, to się rejestruje. Pan radny Przemysław Foligowski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Ja tylko tytułem uzupełnienia, znaczy rozumiem, że na to pismo skierowane przez pana prezydenta do komendanta nie było jakiejś konkretnej odpowiedzi, w której komenda policji określiłaby, że ma takie, a nie inne zapotrzebowania w kontekście mieszkań w systemie TBS-u, tak?
Nie są mi wiadome fakt, żeby komendant wystosował jakąkolwiek korespondencję do TBS-u, tak? Ponieważ w piśmie prezydent wskazywał, że adresatem takich wniosków mogą być tylko Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
Dziękuję bardzo. Proszę,
panie
prezydencie.
I ostatnie pytanie pana radnego dotyczyło wymiany czy współpracy młodzieżowej z miejscowością Toledo w Stanach Zjednoczonych. Pan dyrektor Kalemba, proszę.
Ten mikrofon. O, już dobrze. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Na pytanie sformułowane w ten sposób, czy istnieje program wymiany młodzieży, odpowiedź jest krótka: nie. Natomiast ja domyślam się, że pan przewodniczący otrzymał sygnał o pewnej możliwości wyjazdu młodzieży do Stanów Zjednoczonych i taka możliwość faktycznie istnieje. Od lat miasto partnerskie Toledo, to jest Ohio w Stanach Zjednoczonych, przysyła do Urzędu Miasta w Poznaniu propozycję udziału młodzieży szkolnej z Poznania w Międzynarodowej Akademii Młodzieżowej, organizowanej w Toledo w cyklach takich trzytygodniowych. To są trzytygodniowe turnusy, jeden raz w roku. Dla przykładów, w roku ubiegłym to było od 24 lipca do 11 sierpnia. Akademia przeznaczona jest dla uczniów w wieku od 14 do 17 lat, którzy uczyli się języka angielskiego co najmniej przez 3 lata. Cel Akademii to m.in. praktyczna nauka języka angielskiego, podnoszenie świadomości kulturowej oraz nawiązywanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni. Czesne za ten trzytygodniowy udział jednego ucznia wynosi $1000, przy czym kwota ta nie zawiera ceny biletu lotniczego oraz ubezpieczenia. Ponadto uczniom musi towarzyszyć opiekun mówiący w języku polskim oraz w języku angielskim. I opiekunowie biorą udział we wszystkich zajęciach i odpowiadają za swoich podopiecznych, a więc też muszą opłacić czesne. Z tego wynika, że jeżeli podsumujemy $1000 czesnego, bilet lotniczy w granicach 2000 plus ubezpieczenie plus czesne opiekuna, które też rozkłada się na cenę dla jednego ucznia, plus ewentualnie jakieś kieszonkowe, lekko licząc to jest od 6 do 7 tysięcy złotych za 3 tygodnie. W związku z tym, mimo iż, ponieważ to jest taka propozycja bardzo oficjalna skierowana przez partnerskie Toledo, my co roku umieszczamy informacje na temat tej propozycji w miejskim informatorze multimedialnym w dziedzinie oświaty, więc ta informacja poprzez internet, pełna informacja łącznie z formularzami w języku angielskim, ona jest udostępniana publicznie. Z uwagi na bardzo wysokie koszty ona cieszy się mniej niż symbolicznym zainteresowaniem, bo za te same pieniądze przecież można do renomowanych szkół języka angielskiego w Anglii wyjechać za dużo tańsze pieniądze i też uzyskać odpowiedni certyfikat. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Również pytania pana radnego Sławomira Chińca. Pierwsze, czy możliwe jest ogrodzenie boiska sportowego na pętli na osiedlu Lecha? Zapewne jest możliwe. Myślę, że to jest typowe zadanie dla samorządu tego osiedla. W ramach posiadanych środków nasz wydział wspierający samorządy pomocnicze na pewno się tym zajmie. Jeśli idzie natomiast o kwestię realizacji ustaleń MPZP Stare Zoo, to oczywiście docelowo ma to funkcjonować zgodnie z zapisami planu jako park z elementami edukacyjnymi zoo. Nie będę tego przypominał. Jest w budżecie tegorocznym poprawka zgłoszona, by kwotę 300 tysięcy, która uprzednio miała być przeznaczona na budowę jednego z obiektów, przeznaczyć przede wszystkim na wypracowanie jakby koncepcji urządzenia całego tego terenu. Jak rozumiem, po sporządzeniu tego dokumentu niezwłocznie będzie można do realizacji ustaleń tego planu przystąpić. Rozumiem, że taka będzie również wola Rady, by stosowne środki w budżecie przyszłorocznym już zapewnić na ten cel. Z tej koncepcji i będzie wynikała również kwota, jaka na realizację tego będzie konieczna do przeznaczenia. Proszę.
Pan radny Sławomir Chińc, bardzo proszę.
Plan deratyzacji, sorry. Przepraszam bardzo. Czy pani dyrektor przewoźna, proszę uprzejmie, tak, to ważna kwestia.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, tam nie potrzeba planu deratyzacji, dlatego że tam prowadzenie akcji deratyzacji jest sprawą ciągłą. To jest teren i starego, i nowego zoo. Także proszę się nie obawiać w przypadku, kiedy będzie tam park częściowo z wejściem do tych zwierząt, które pozostawimy, na pewno nie będzie problemu szczurów. I chciałabym dodać, panie prezydencie, że w momencie, kiedy przygotowujemy tą decyzję, podjęliśmy miejscowy plan i tam będzie park, to również zastanawiamy się po opracowaniu koncepcji, staramy się z Wydziałem Rozwoju przygotować, czy nie można by to objąć rewitalizacją tego obszaru po to, żeby ewentualnie pozyskać na to środki unijne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Chińc.
Dziękuję. Dziękuję. Ja chciałbym jeszcze ewentualnie prosić o odpowiedź na trzecie pytanie dotyczące ulicy Kurlandzkiej i ruchu tychże pojazdów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 16 ton.
Bardzo proszę, mówię to do pana dyrektora Jacka Szukały. Było pytanie dotyczące ruchu pojazdów ciężkich na Kurlandzkiej i w rejonie Kurlandzkiej.
Oznakowanie tych ulic dopuszcza ruch do 16 ton, a tu chodziło o to, żeby dlaczego samochody powyżej 16 ton, to raczej policja ten temat. Dlaczego tam jeżdżą powyżej 16 ton? Niezgodne z oznakowaniem.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sławomir Chińc.
Znaczy, tak to wygląda. Ja rozumiem, że to jest niezgodne z oznakowaniem, czyli mamy jakieś przepisy, które są łamane. W związku z tym ja się zapytuję, co można uczynić, by ten problem wyeliminować. Dlatego, że ten ślepy zaułek, o którym mówiłem wcześniej, tej drogi wcześniejszej prowadzącej do browarów poznańskich, jest notorycznie wykorzystywany i w mojej opinii i mieszkańców przez kierowców samochodów ciężarowych. Ja uważam, że oni powinni mieć miejsce na odpoczynek i takie miejsce należy im gdzieś zapewnić, tylko że jednocześnie wykorzystywanie tego miejsca wiąże się z łamaniem przepisów. Ja wiem, że policja tylko tak naprawdę kwestia tego, co konkretnie możemy uczynić, żeby pewien problem wyeliminować. Dziękuję.
Dziękuję.
Jeszcze pytanie pana radnego Jędrzejewskiego, zaległe. Dotyczyło zasad wyborczych do samorządów osiedlowych, mianowicie biernego i czynnego prawa wyborczego. Czy pan dyrektor Lewandowicz jest obecny? Tak, bardzo proszę.
Ja wiem, że ta odpowiedź już poszła, widocznie nie dotarła do pana radnego. Natomiast sytuacja jest następująca. Ordynacja wyborcza do rad osiedli nie przewiduje udziału w głosowaniu osób, które zamieszkują na terenie osiedla, a nie są na stałe zameldowane. Obecnie na terenie miasta w spisie wyborców jest około 1200 osób takich, które dopisały się do spisu wyborców, a nie mogą brać udziału, mówię, na terenie całego miasta, nie mogą brać udziału w głosowaniu. Jest to bardzo niewielki procent takich osób. Natomiast zdecydowanie żadna ordynacja wyborcza nie przewiduje udziału w głosowaniu osób, które są zameldowane czasowo. Na terenie miasta około 20 tysięcy jest czasowo zameldowanych w tej chwili.
Dziękuję bardzo. Pani radna Lidia Dudziak w sprawie tego pytania. Proszę. Ale jeszcze pan prezydent nie skończył, w związku z tym... Nie, nic się nie skończyło, pan prezydent jeszcze prowadzi odpowiedzi na zapytania, w związku z tym...
Tak, jeszcze wiele pytań. Jeszcze wiele odpowiedzi do udzielenia na wiele pytań. Następne pytanie pana radnego Przybylaka dotyczyło stanu torowiska na ulicy Winogrady. I proszę bardzo pana prezesa Kulibackiego o odpowiedź na to pytanie i na te wszystkie, które dotyczyły kwestii związanych z MPK, jeśli mógłbym prosić od razu, tak?
Bardzo proszę, panie przewodniczący, panie prezydencie, panie i panowie radni. Pytanie dotyczące stanu torowiska w ulicy Winogrady. Sytuacja znana, nie pierwszy raz pytanie, szczególnie panu redaktorowi znana z poprzedniej działalności, wielu pytań. Jest to, powiedziałbym, zadanie złożone dotyczące trzech podmiotów, a mianowicie wodociągi, Aquanet, ZDM i MPK. Gdyby torowisko przebiegało w dotychczasowej, dzisiejszej osi, na pewno przez MPK byłoby już wyremontowane. Jest zmiana osi torowiska. W tej chwili przygotowywany jest projekt do pozwolenia na budowę. Mam nadzieję, że po dotrzymaniu wszystkich terminów i wydłużeniu tych terminów z początkiem jesieni, pod koniec bieżącego roku rozpocznie się modernizacja tej ulicy, gdzie od razu mówię, pewnie część mieszkańców akurat tego osiedla, która dzisiaj protestuje na taki układ, będzie bardzo niezadowolona, ponieważ nie będzie takiego układu wyjazdu z tego osiedla, jak jest dzisiaj, w każdym miejscu i w każdym kierunku. To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczące jak gdyby synchronizacji autobusów, o ile dobrze zrozumiałem, przy Bałtyku w kierunku Ławica, czyli autobusu 59 i 77. Ja muszę powiedzieć, że rozumiem te szczegółowe pytania, natomiast to rozkład jazdy od ubiegłego roku, proszę Państwa, w tamtym kierunku został uzgodniony z radami osiedli funkcjonującymi w rejonie Ławica. To po pierwsze. Po drugie, widzę tutaj synchronizację. Oczywiście ta synchronizacja nie będzie taka, że co na przykład 9 minut będzie odjeżdżał autobus, bo musi Pan wziąć, Panie Radny, pod uwagę to, że są to różnej długości linie i synchronizacja polega, że mniej więcej w jakimś przedziale czasowym, interwale czasowym odjeżdżał autobus, natomiast nie będzie odjeżdżał on dokładnie, ponieważ nie możemy sobie na to pozwolić, a chcemy maksymalnie wykorzystać tabor, aby tabor na końcówkach na przykład odstawał dłuższy okres czasu, co czyni dodatkowo koszty osobowe, żeby wpisać się dokładnie po środku linii w rozkład jazdy. Ławice obsługują przede wszystkim dwie linie, 59 i 48. Linią wzmacniającą obsługę Ławicy jest linia 77, ale przede wszystkim jest do obsługi Plewic. Jak patrzę na rozkład jazdy tych trzech linii, to mniej więcej co 12 minut, w niektórych trochę więcej, około 17-18 minut pojawia się autobus za autobusem. Jeżeli chodzi o trzecie pytanie pana radnego Grzesia, ja, szanowni państwo, rozumiem to pytanie ze względu na, że tak powiem, pozycję pana Grzesia w HCPSA. W Radzie Nadzorczej chcę państwu od razu również poinformować, że zlecenia z MPK do HCP FPS, czyli pojazdów szynowych, się zmniejszyły i to dosyć znacznie się zmniejszyły, ponieważ do tej pory, kiedy zawiązaliśmy spółkę Modern Trans, zlecaliśmy do FPS-u modernizację pudła tramwajowego, jak i również modernizację wózka tramwajowego z drugim stopniem odsprężynowania. W tej chwili spółka córka praktycznie realizuje w własnym zakresie już te zadania, czyli nie są one zlecane od pewnego czasu do FPS. To po pierwsze. Po drugie, szanowni państwo, pytanie brzmiało, czy możemy nie modernizować taboru typu 105N, natomiast jak gdyby zlecić produkcję tego typu taboru do FPS. Odpowiadam nie i tutaj od razu, że tak powiem, chciałbym Państwu przekazać uzasadnienie, dlaczego nie. Wagony 105N, to może jeszcze rozpocznę od tego, że w ogóle mamy 214 jednostek taborowych, czyli pociągów. W tym 122 to są wagony typu 105N, 68 to są wagony z tak zwanego demobilu, czyli GT6, GT8 i Holendry 1, G2G i 24 nowoczesne jednostki, czyli tramwaje typu Siemens i Tatra. W naszych założeniach długofalowych od 1998 roku, szanowni państwo, tramwaje 105N modernizujemy, natomiast staramy się na nowe lub na tramwaje z demobilu wymieniać tramwaje 1G, 2G, 8G i 6G, czyli wszystkie tramwaje z typu z demobilu. I teraz przejdę, proszę państwa, do kosztów. Tramwaj produkowany do Warszawy, czyli o parametrach takich, przetwornice na prąd stały, silniki prądu stałego, częściowo wózki starego typu przekazywane przez tramwaje warszawskie do modernizowanych tramwajów, zmieniony nieznacznie design, informacja pasażerska standardowo, netto ten tramwaj kosztuje dla Warszawy jeden wagon 1 570 000 zł, czyli pociąg, proszę państwa, kosztuje około 3,2 miliona złotych. Tramwaje, te, które my modernizujemy 105N, w takim samym zakresie, jak Państwu przedstawiłem przed chwilą, czyli tramwaje produkowane do Warszawy, czyli tam Warszawa również ma silnik prądu stałego. Przetwornice, nowe napędy drzwi, czyli zmiana tych, które były wcześniej, zmiana wyglądu zewnętrznego, modernizacja wózka na drugi stopień odsprężynowania, jak i również pełna informacja pasażerska. Modernizacja jednego wagonu kosztuje 550 000, czyli pociągu kosztuje 1 1,1 miliona złotych, natomiast dla Warszawy jeden pociąg kosztuje 3,2 miliona złotych. Stąd, proszę Państwa, rachunek jest, myślę, bardzo prosty, że byśmy znacznie, znacznie przepłacili. Próbujemy również zmodernizować wagon w nowej wersji, to znaczy już falowniki, a nie przetwornice, już silniki prądu przemiennego, a nie prądu stałego. Zmiana również designu, zmiana napędu drzwi, co spowoduje do wersji tramwaju dzisiejszego około 50 tysięcy oszczędności, z tym, że jeden pociąg wtedy nie jest 1,1 miliona złotych, a 1,6 miliona złotych. Czyli nawet w nowej wersji niż ta, która jest dostarczona do Warszawy, tramwaj ten kosztuje o wiele mniej. Korzystając z okazji, chciałem Państwa również poinformować, że polskie tramwaje 30 metrów, tramwaj Pessy, który produkowany jest do Warszawy, netto kosztuje 5,1 miliona złotych. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. I uzupełniające pytania, pan radny Maciej Przybylak. Pewnie jeszcze pan dyrektor będzie musiał wrócić.
Bardzo dziękuję panu dyrektorowi za odpowiedź, natomiast nie otrzymałem odpowiedzi na zasadniczą część pytania, ponieważ pytałem, czy są jakieś roszczenia mieszkańców, właścicieli budynków czy kamienic wobec miasta, bo moje pytanie wynikało z tego, iż jedna z właścicielek kamienicy chce wystąpić przeciwko miastu ze względu na uszkodzenia budynku, które spowodowane są złym stanem torowiska. I na tą część pytania nie otrzymałem odpowiedzi.
Panie dyrektorze? Kto na to pytanie odpowie?
Do MPK żadne tego typu roszczenia nie wpłynęły. Są oczywiście sygnały, informacje dotyczące oddziaływania torowiska tramwajowego na budynki, ale powiedziałbym w sposób przedstawiany ustnie, natomiast jak gdyby nie poparty jakimikolwiek badaniami. Również chciałbym przypomnieć, że w ubiegłym roku nieco stan torowiska, czyli oddziaływanie torowiska na budynki, żeśmy poprawili, przeprowadzając taki, powiedziałbym, drobny remont dotyczący przede wszystkim mocowania szyny do podkładów.
Dziękuję. Pan Przemysław Markowski.
Dziękuję panu prezesowi za wyczerpującą odpowiedź, ale mi chodziło o to, czy coś można zrobić z tym, żeby te autobusy, które kursują spod Sheratona, mogły kursować według rozkładu, bo one teraz nie kursują. No, nieraz mi się zdarzyło, żeby uciekały mi trzy autobusy z rzędu i później czekałem 10, 15, 20 minut. I też mam takie sygnały od mieszkańców Grunwaldu, z którymi prowadzę często rozmowy. I jeszcze jedna kwestia, panie prezesie, dotyczyło ulicy Bukowskiej, przebudowy tej ulicy, rozszerzenia i nie dostałem odpowiedzi. Rozumiem, że odpowiedź dostanę albo dzisiaj wyczerpująca, albo na piśmie. Myślę, że na piśmie byłoby lepiej, bo chodzi mi o kompleksową odpowiedź, czy ulica Bukowska będzie przebudowana, jeśli nie, to dlaczego, jeśli tak, to kiedy? Dziękuję.
Na temat Bukowskiej mówiłem. Ja rozumiem, że chodzi panu radnemu odcinek od Polski do centrum miasta. I mówiłem, że w planach zarządu dróg jest w roku bieżącym analiza możliwości rozszerzenia i upłynienia ruchu w kierunku centrum.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Czy w pierwszej części swojej wypowiedzi pan chyba prezes zupełnie nie zrozumiał mojego pytania, bo intencją pytania nie było szukanie roboty dla Cegielskiego. Nie, to jest rolą członka Rady Nadzorczej. Są odpowiednie jednostki, które to powodują. Jeżeli ekonomicznie się opłaca, to dostałem pracę. Jeśli ekonomicznie się miastu nie opłaca, to nie dostałem. Ja poza tym, że jestem w Radzie Nadzorczej Cegielskiego, jestem również radnym miasta Poznania, więc trudno tutaj mówić, że jakaś rola moja jest ważniejsza, a druga mniej ważna. Zadałem konkretne pytanie, czy miastu nie opłaca się zamiast remontować, kupić nowych? Dziękuję za odpowiedź, jest dla mnie wyczerpująca i z tego, co przedstawił pan prezes, faktycznie lepiej jest dla miasta remontować. I tylko o to chodziło. Natomiast żadnej...
A jakie jest pytanie uzupełniające?
Pytanie uzupełniające, skąd panu prezesowi przyśniło się, że chciałem, żeby zlecał jakiekolwiek prace w Cegielskim?
Myślę, że o snach pana dyrektora nie będziemy rozmawiali. Pan radny Szymon Strzynkowski, Welsenk.
Panie przewodniczący, panie dyrektorze, nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie dotyczące
torów, planów budowy torowiska na ulicy Ratajczaka, dopytują przedstawiciele Rady Osiedla Święty Marcin. Jak te plany wyglądają? Chciałem wiedzieć, czy ta koncepcja jest nadal aktualna, ewentualnie w jakim zakresie czasowym mogłaby być realizowana?
Na piśmie zostanie udzielona ta odpowiedź na to pismo.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie.
Jeszcze jedno pytanie zadał pan radny Maciej Przybylak, ale nie ma go w tej chwili.
Jest,
przepraszam. Pan radny Kręglewski przesłonił pana radnego Przybylaka. Nie zauważyłem. Przyznam się, że nie bardzo rozumiem, bo nikt nie zamierza zbywać obiektu przy ulicy Strusia. Tam szpital funkcjonuje i będzie funkcjonował w najbliższych latach. Tam sprzedane były chyba tylko dwie części tej nieruchomości, jedna wewnątrz, druga od ulicy Podgórnej, ale to zostało zbyte już wiele lat temu, a w tej chwili żadnych przygotowań do jakiegokolwiek zbycia żadnej części tej nieruchomości nie są prowadzone. Dalej pan radny napiera i pierwsze pytanie dotyczyło inwestycji na osiedlu Tysiąclecia, budowy budynku siedmiokondygnacyjnego. Poproszę panią dyrektor Nowotną, tak, o udzielenie odpowiedzi, jak również na te wszystkie pytania, które dotyczyły spraw kierowanych przez wydział.
Więc jeżeli chodzi o inwestycje na osiedlu Tysiąclecia, to faktycznie na terenach tak zwanych zwrotowych mamy wniosek o ustalenie warunków zabudowy na budynek mieszkalny, wielorodzinny. I no, sąsiedztwo wykazuje możliwość wybudowania na tej działce budynku wielorodzinnego. Natomiast jeżeli chodzi o możliwość mediacji z inwestorem, no to no, my nie prowadzimy żadnych. Generalnie inwestor zawsze jak ma teren, to chce zainwestować na tym terenie i ponieważ analizy wykazują możliwość, to ta decyzja będzie mogła ewentualnie być wydana no niebawem. Jeżeli chodzi o zabudowę, pan Szymkowski Wolceng, pytanie pana radnego dotyczyło Estkowskiego i budynku czterokondygnacyjnego, który tam ma powstać. Jak się domyślam, chodzi tu o działkę narożnikową Małe Garbary Estkowskiego. Tam już parę lat temu właściciel terenu zabiegał o ustalenie warunków zabudowy, o pozwolenie na budowę i otrzymywał je. Było to robione na podstawie planu ogólnego jeszcze wówczas, a w tej chwili kolejny zainteresowany właściciel, prawdopodobnie inny, również uzyskał już pozwolenie na budowę. Natomiast z uwagi na to, że jest to miejsce bardzo, bardzo eksponowane, bo jest to jedna z inwestycji, która będzie zmierzała do utworzenia pierzei północnej ulicy Solnej, która jak Państwo wiecie w tej chwili wygląda no nieciekawie. Był konkurs wśród architektów miasta Poznania na tą zabudowę w celu takim, żeby miała ona jak najwyższą jakość związaną właśnie z miejscem dość znaczącym, wygrał architekt Szeszuła, którego projekt będzie realizowany, no o ile inwestor nadal będzie po prostu zmierzał w tym kierunku. I Wydział Urbanistyki w każdym razie zrobił co mógł, żeby ta architektura była jak najwyższego, jak najlepsza. Na pytanie dotyczące pani radnej Magdaleny Pałuszek, dotyczącej osiedla Zwycięstwa, to jest tutaj na terenie, o którym mowa, jest postępowanie, i to już od grudnia 2005 roku, o ustalenie warunków zabudowy na kilka domów wielorodzinnych. I w tej chwili jest ono zawieszone na wniosek samego inwestora, a jednocześnie też jest tam opracowywany plan miejscowy, który może ustalić ostateczne zagospodarowanie terenu w sposób zgodny z wolą wolą opracowujących plan, czyli prezydenta, radnych, uchwalających. Chyba wszystkie pytania do Wydziału Urbanistyki. Jeżeli
dziękuję. Jest, pan Robert, pan Norbert Napieraj ma pytanie uzupełniające.
Tak, pytanie, w zasadzie prośbę o udzielenie tej odpowiedzi na piśmie a propos tysiąclecia, dlatego że chciałem przekazać ją mieszkańcom zainteresowanym i uwzględnienie w tym, o czym rozmawialiśmy z panem dyrektorem, kwestii ewentualnej wymiany gruntów, ale to już na piśmie, także.
Dziękuję. Również pan Szymon Szynkowski.
Panie przewodniczący, pani dyrektor, ja mam pytanie uzupełniające, bo ja też może źle się wyraziłem, rzeczywiście mi chodziło o budynek budowany po drugiej stronie, od strony ronda Śródka. Pani dyrektor chyba tutaj w odpowiedzi myślała o innym budynku.
Rugestowskiego, Małe Garbary. A panu chodziło o który?
Mi chodziło, jak się jedzie od strony ronda Śródka w kierunku centrum, najpierw jest wjazd w ulicę Bydgoską i kawałek dalej jest kilka kamienic i tam na jednej z działek ma być budowany nowy budynek. Tak ja to, że tak powiem, z tej wizualizacji, którą mi tutaj w międzyczasie jeden z mieszkańców, jeden z członków Rady Osiedla przedstawił. Tak ja to zrozumiałem. No, krótko mówiąc, chciałem się dowiedzieć, kto otrzymał to zezwolenie na budowę, bo tego też dotyczyło moje pytanie.
To znaczy o jedną ulicę tak. Dalej niż Bydgoska, tak? Od strony tak. Śródki patrząc.
Tak, dokładnie. Mhm,
dobrze. To odpowiemy pisemnie, tak?
Dobrze, dziękuję.
Może to pokazuje, że może lepiej czasami spotkać się i zamienić dwa słowa bezpośrednio, niż robić to na sesji. Pani radna Magdalena Pałuszek.
Przepraszam panią dyrektor, po prostu nie usłyszałam. Na wniosek inwestora został zawieszony, tak?
Tak, pani radna, na wniosek inwestora.
Na wniosek inwestora jest w tej chwili zawieszony, ponieważ nie ma służebności dojazdu do tego terenu i ma sprawę w sądzie i tak prosił.
Natomiast moje pytanie było jeszcze szersze. Chodziło o to, czy przy projektowaniu planu są koszty uwzględniane. I przypominam, że wskazanie było z przeznaczeniem pod park, co jest zgodne z projektem Nowym Studium. Rozbieżność pomiędzy starym przeznaczeniem a nowym projektowanym przeznaczeniem może wywoływać koszty. Jak przypominam, była mieszkaniówka, będzie park.
Prosimy o pytanie uzupełniające.
To jest uzupełniające, bo jeżeli nie wystarczająco wyraźnie to sformułowałam za pierwszym razem i odpowiedź jest, że tak powiem, no prozaiczna, bo ja wiem, że Rada Miasta Poznania uchwala, ale wyraziła swoją wolę kierunkową już wcześniej i w związku z tym, że nie dostajemy zazwyczaj rozliczeń.
Ja może udzielę odpowiedzi, bo to nie jest pytanie już do pani dyrektor, bo raczej dotyczy spraw planistycznych. Tak jest, w takim kierunku prace planistyczne zmierzają. Ten plan został wywołany w końcówce poprzedniej kadencji. Zawsze do każdego planu dołączona jest analiza skutków finansowych, jaki ten plan wywołuje. Tak będzie również i w tym przypadku, jeśli taki plan zostanie przedłożony Radzie do uchwalenia, to również z analizą kosztów. Właściciel tego terenu zresztą, bo pytała się pani radna, czy jakieś tutaj są relacje, stosowny memorandum, tak to nazwę, w tej sprawie wystosował i do prezydenta i zdaje się do wszystkich radnych, ale na pewno do biura rady, to z całą pewnością, być może tylko do pana przewodniczącego, natomiast na pewno taka korespondencja jest w biurze rady. Teraz też pytanie pana radnego Napieraja dotycząca kamienicy przy ulicy Działyńskich i ewentualny termin modernizacji tej nieruchomości. ZKZL-u już nie ma na sali? A jest pani dyrektor przewoźna, proszę.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, ta kamienica objęta jest modernizacją w bieżącym roku.
Pan radny Norbert Napieraj, pytanie uzupełniające. Prośba.
Ponownie prośba uzupełniająca. Prosiłbym na piśmie.
To można przyjąć taką zasadę, że na wszystkie pytania pana Norberta Napieraja będziemy odpowiadali na piśmie, bo to może prościej jest tak powiedzieć. Co? Dobrze. Proszę o następną odpowiedź, panie prezydencie.
Nie wiem, czy pan Jacek Szuchała odpowiedział już na pytanie pani radnej Rotnickiej dotyczącej organizacji ruchów przy ulicy Długiej na czas budowy. Proszę.
Ruch na ulicy Długiej po wprowadzeniu dwukierunkowego w związku z budową linii tramwajowej zostało utrzymane dwustronne parkowanie, z tym jadąc od strony Garbar, z prawej strony na chodniku, z lewej strony natomiast jednym kołem na chodniku, drugim na jezdni, i przy takim układzie nie ma problemu z ruchem dwukierunkowym. Problemy występują w pojedynczych przypadkach, gdy kierowcy nie stosują się do systemu parkowania i tak jak było przed wprowadzeniem zmiany organizacji ruchu, pojedyncze samochody parkują ukośnie. Wówczas występują problemy, ale jest coraz mniej z tego tytułu. W razie wprowadzone oznakowanie parkowania umożliwia ruch dwukierunkowy.
Dziękuję.
Tak, w dalszej kolejności pytania pana radnego Szynkowskiego, z tym, że na część, w zasadzie na większość, jak tu widzę, udzielono już odpowiedzi, natomiast pierwszym pytaniem była propozycja, tak to rozumiem, pytanie, propozycja nazwania łącznika między Kościuszki a Aleją Niepodległości. Ja myślę, panie radny, że jeśli Rada Osiedla, na przykład Rada Osiedla wystąpi z taką inicjatywą, to nic nie stoi na przeszkodzie, by nadać jej już bieg formalny i w efekcie doprowadzić do realizacji tego zamierzenia jak najbardziej. Dalsze pytania, jeśli by mi pan radny był uprzejmy pomóc, bo wydaje mi się, jak przebiegam wzrokiem, że na większość z nich została już udzielona odpowiedź.
Pan radny Szynkowski, tak? Chciał pomóc.
Tak, dziękuję.
Tak, dziękuję uprzejmie wobec tego.
Panie prezydencie, ja jeszcze mam dwa pytania, na które nie uzyskałem odpowiedzi, nie wiem, przypomnieć.
Tak. Tak?
Konta mailowe dla rad osiedli. Chodziło tutaj, czy jest możliwość założenia takich kont mailowych. To jest jedna sprawa, natomiast druga sprawa to jest stadion AZS przy ulicy Cichej. Czy są jakieś negocjacje planowane z władzami uczelni, jak tą nędzną wizytówkę Poznania, że tak powiem, trochę sprawić, żeby to była wizytówka sportowego Poznania, miasta, które stawia na sport.
Pani dyrektor Bąk, czy pani wiadomym jest coś o negocjacjach z AZS-em w sprawie stadionu przy ulicy Cichej? Czy jakieś tutaj są plany wspólne?
Proszę.
Panie prezydencie, szanowni państwo, jeżeli chodzi o obiekty przy ulicy Puławskiego, obiekty, które w tej chwili są w gestii AZS-u, w tym miesiącu AZS składa stosowny wniosek do ministerstwa na budowę hali wielofunkcyjnej, która ma być tam właśnie zlokalizowana. To jest ta informacja. Wynikało to już z planów naszych, które pokazują, że ten obiekt jest niezbędny przy planach uniwersjadowych. Natomiast na tym obiekcie Wydział Oświaty wspólnie ze szkołą sportową, szkołą przy ulicy Niepodległości, szkołą numer 13, budowane są dwa boiska po opinii oczywiście pozytywnej Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej.
Dziękuję.
Natomiast czy na pytanie odnośnie kont dla samorządów pomocniczych, bardzo proszę, pan Lewandowski.
Panie przewodniczący, panie prezydencie.
Przepraszam bardzo, bo panie, przepraszam bardzo, pan radny Grześ pyta się, czy w tej chwili trwa punkt odpowiedzi na zapytania. Mam wrażenie, że trwa i chyba wszyscy mamy tą świadomość, tak? Panie radny, trwa punkt odpowiedzi na zapytania i interpelacje. Ja niczego nie komentuję. A jeśli pan chce coś zapytać, to proszę się zgłosić w sposób normalny. Przepraszam, panie dyrektorze, proszę o odpowiedź.
Tak, panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Jeśli chodzi o kwestię czysto techniczną, nie ma żadnego problemu, aby na serwerze Urzędu Miasta w serwerze internetowym założyć te konta, o których Pan Radny mówi, czyli dla każdej Rady Osiedla. Natomiast problem się pojawi, jeśli będziemy mówili już o pewnych elementach dotyczących współpracy z Radami Osiedli i oczekiwań Rady odnośnie na przykład świadczenia pomocy dla nich przy konfigurowaniu ich komputerów bądź pomocy wtedy, kiedy będą pewne problemy z dostępem do tych kont, ponieważ no, nie ukrywam, że Wydział Informatyki w tej chwili nie jest przygotowany na obsługiwanie no, mniej więcej 60, bo chyba 65 Rad Osiedli jest, no, zlokalizowanych w różnym terenie miasta. Natomiast wiem, że odpowiedź na pytania Pana Radnego właśnie w tej kwestii na piśmie no, dotrze do Pana, bowiem została w dniu dzisiejszym podpisana. Tyle w tej sprawie mogę powiedzieć.
Dziękuję.
Bardzo dziękuję. Pan Radny Smul pytał się o udostępnianie placu Adama Mickiewicza na potrzeby imprez, koncertów odbywanych w pobliskiej auli. Proszę, Pani Dyrektor.
Lub Akademii Muzycznej Sala Nowa, Zarząd Dróg udostępnia w pewnych godzinach plac Mickiewicza, z tym jednym, że w roku bieżącym wprowadzone zostanie ograniczenie, że nie będzie udostępniany cały plac Mickiewicza, także przed pomnikiem nie stały samochody.
Dziękuję.
I czy Straż Miejska, bo to było takie pytanie dwuczłonowe, może uczestniczyć w zabezpieczeniu, nie wiem, prawidłowego ruchu w trakcie takich imprez? No jak rozumiem, jeśli jest taka potrzeba, to tak, tak, Panie Komendancie?
Oczywiście, że zajdzie potrzeba, to tak, tylko że każdy kierowca ma uprawnienia, zna przepisy w ruchu drogowym. No i nawet może by nieprzyjemnie było, żeby ten strażnik wskazywał mu drogę na parking. Ale jeżeli będzie taka potrzeba, to oczywiście.
Pan Radny Sławomir Smul.
Dziękuję serdecznie. Rozumiem, Panie Dyrektorze, że to jest kwestia po prostu informacji gdzieś przepływu między Filharmonią a Urzędem Miasta i to jest w gestii Filharmonii i sprawa będzie załatwiona i jasna. Natomiast jeśli do Pana Komendanta, tak to zrozumiałem, że to jest...
Ja nie rozumiem tego pytania, dlatego, że my mamy bezpośredni kontakt z Dyrekcją Filharmonii, mamy z wyprzedzeniem informacje, także ten styk działał idealnie zawsze. Nie wiem, jaki jest problem i z chwilą zaprogramowania w danym dniu ma być otwarte, służby zarządu, które dyżurują 24 godziny, otwierają i o pewnej godzinie zamykają plac Mickiewicza.
Problem polega na tym, że w czasie, podczas tak zwanych większych imprez, gdy zapraszane są gwiazdy i tak dalej, wtedy parking jest udostępniany. Natomiast gdy są zwykłe, na przykład koncerty piątkowe, ten parking jest, to znaczy plac.
Ale z odpowiedzi Pana Dyrektora rozumiem, że inicjatywa należy do Filharmonii.
Z tym jednym, że z góry mówimy, że na wszystkie imprezy nie otwieramy. Nie jest to parking typowy. Z uwagi na charakter tego miejsca, jak również na nawierzchnię, która się tam znajduje. Tylko na większe koncerty też mamy wątpliwości, czy w ogóle powinno być to udostępniane.
Proszę włączyć mikrofon, tak?
Jest włączony. Panie Komendancie, rzecz polega na tym nie, żeby wskazywać drogę na parking, tylko jest sytuacja tego typu, tak jak to było po konkursie Wieniawskiego, że samochody stanęły w ten sposób, że nie można było nijak z niego po prostu wyjechać. Na tym rzecz polega.
Dziękuję.
Zawsze jeśli organizator o to wystąpi, to jak rozumiem będzie temu wiek nadany, to jest oczywiste. Organizator musi po prostu wykazać się tutaj inicjatywą. Panie dyrektorze, mówię tu pana dyrektora Jacka Szukały, bo pytanie dotyczyło jakiego rodzaju specyfik był na Poznańskiej ulicy wysypywany w trakcie ostatnich ślizgawic.
To, co służby wykonawcze sypią, jest kontrolowane i powiem tak, dawki, które są stosowane i profilaktycznie stosujemy do 15 gram soli zroszonej na metr kwadratowy, a przy działaniach, przy dużych opadach do 30 gram na metr kwadratowy soli zroszonej. Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, wówczas stosuje się mieszankę piasek-sól w stosunku 4:1. Norma zgodnie z rozporządzeniem ministra środowiska dopuszcza do 30 gram czystej soli na metr kwadratowy. Nie przekraczamy tych dawek.
Dziękuję bardzo. Kolejna odpowiedź.
Organizacji wywozu śmieci przy Galileusza 7. Proszę, pani dyrektor przewoźny.
Panie przewodniczący, panie prezydencie, właściwie powiem, że to jest kompetencja Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, pana dyrektora Lewandowicza, dlatego że ja już odpowiadam. Śmieci się wywozi, my również Rada Osiedla ustala, w jakich godzinach można wywozić śmieci, może wnioskować o inne godziny wywozu śmieci i to z Radą Osiedla ustala się, gdzie są zlokalizowane pojemniki. I w związku z tym myślę, że jeżeli przedszkole nie wnioskowało do Rady Osiedla o ustalenie tych godzin wywozu, to wystarczy, że to przedszkole się zwróci do Rady Osiedla i będzie rozmawiało z przewoźnikiem, który odbiera odpady i to można uregulować. Z tym, że chciałabym powiedzieć, że są takie przypadki, że są mieszkańcy, którzy nie tylko mieszkają, ale ci, którzy dowożą do przedszkola. Mamy takie rejony w mieście, gdzie się ludzie w ogóle nie mogli dogadać, kiedy wywozić śmieci. Proponowaliśmy wcześniej rano, też się mieszkańcom nie podobało, bo przewoźnik, który odbiera odpady, ich budził. Także ja myślę, że to Rada Osiedla świadomie musi zdecydować, w których godzinach danych terenów odbierać odpady.
Dziękuję.
Pytanie pani radnej Pałszek jeszcze było, czy istnieje coś takiego jak mapa Poznania z podziałami na poszczególne osiedla i czy można ją zamieścić pewnie w internecie, proszę bardzo.
Ponieważ nie ma geopozu, ja pozwolę sobie tylko powiedzieć, że taka mapa istnieje i poproszę geopoz, żeby przekazano ją pani radnej.
Teraz nie mogę.
I na końcu pytania jeszcze pana radnego Michała Grzesia. Dodatkowe pytania.
Chcę skończyć.
Ulica Kłecka. Pan dyrektor Szukała, proszę.
Sprawa ulicy Kłeckiej, panie. To ja się podejmuję na piśmie odpowiedzieć, jest to zagadnienie prawne, ale kompleksowo udzielę odpowiedzi. Też tak myślę.
Tak. Jeszcze mówił pan o funkcjonowaniu jakiegoś lokalu, jak zrozumiałem, tyle że nie podał pan adresu, więc...
Proszę nacisnąć, a potem włączyć mikrofon panu radnemu Grzesiowi.
Ja nie zapisałem.
Znaczy, ZKZL zrozumiał, ponieważ ja to co sesję, a sprawa się już toczy od wydania zarządzenia przez prezydenta przez pół roku, niezrealizowana, więc to zostawmy. Natomiast miałem dowiedzieć się również, kiedy będzie spotkanie z mieszkańcami Sarmackiej pana prezydenta i to może się dowiem. I jeszcze pytałem o rok Bogusławskiego, 250. rocznica urodzin. Czy miasto coś chce w tej sprawie zrobić? Czyli te dwa pytania, Bogusławskiego i Sarmacka, miał osobiście pan prezydent mi odpowiedzieć, ale zniknął.
Co do Sarmackiej, na pewno uzyska pan odpowiedź od pana prezydenta. Panie radny, jestem...
Że spotkanie będzie po 30 marca, tak jak już ostatnio.
Jestem o tym przekonany, natomiast co do uczczenia rocznicy, bardzo proszę, tak, pana dyrektora.
Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, w roku bieżącym mamy dwie rocznice związane z postacią Wojciecha Bogusławskiego. Jest to rocznica urodzin, 250. Urodził się w 1757 roku i druga rocznica to 225 lat od założenia przez Bogusławskiego pierwszego zawodowego teatru w Poznaniu. Obydwie te rocznice są w kręgu zainteresowania miasta. Głównym punktem będzie spektakl planowany w Teatrze Polskim w grudniu, 7 grudnia dokładnie, gościnny występ Teatru Narodowego imienia Wojciecha Bogusławskiego pod dyrekcją Jana Englerta. W tej chwili prowadzone są na ten temat pertraktacje, negocjacje dotyczące zarówno strony repertuarowej, jak i finansowej tego przedsięwzięcia. Będzie to po prostu powiązane z uczczeniem rocznicy. Jeśli chodzi o rocznicę, samą rocznicę urodzin, Bogusławski urodził się we wsi Glinno pod Poznaniem na terenie gminy Tarnowo Podgórne. Władze tej gminy ogłosiły na swoim terenie ten rok jako rok Bogusławskiego i z gminą był nawiązany kontakt w tej sprawie i pan prezydent Frankiewicz po swoim powrocie z urlopu planuje kolejne spotkanie i wspólne przedsięwzięcie dotyczące samej rocznicy urodzin. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Informacja dla pana radnego Grzesia. Otóż przed chwilą przekazał mi pan prezydent Grobelny, że to spotkanie odbędzie się 1 marca. Największą przyjemnością przekażę.
Myślę, że można ogłosić, że pan radny Michał Grześ prowadzi biuro umawiania mieszkańców z panem prezydentem. Pani radna Lidia Dudziak, w jakiej sprawie? Bo pytanie zostało udzielone, odpowiedź. Czy w sprawie jakiegoś pytania?
Panie przewodniczący, w sprawie mojego pytania, ponieważ już drugi radny zrobił to samo, co ja chciałam zadać pół godziny temu. Nie dostałam odpowiedzi na moje pytanie. Czy jest prośba, panie prezydencie, czy my możemy w jakiś sposób pomóc żużlowi i w sprawie stadionu? I nie musi być, nie musi pan mi odpowiadać. Jeżeli pan deklaruje na piśmie, to może być.
Ale ja pytałam... Czy pani dyrektor Bąk chciałaby coś powiedzieć w tej sprawie, czy też udzieli pani... Tak, proszę.
Nie było pytanie właściwie do pani dyrektor Bąk.
Okej, to dziękujemy. Dobrze, no... Przyjmiemy je wobec tego do
panie prezydencie, no jest problem, wie pan, co się stało w tej chwili na stadionie Olimpii. Żużel wszedł do pierwszej ligi, nie może w tej chwili, nie będzie za chwilę mógł startować.
Znaczy,
problem,
została tak? udzielona odpowiedź, że będzie odpowiedź na piśmie. Dobrze, myślę,
bardzo.
Że nie prowadźmy w tej chwili debaty
dziękuję
w sprawie
bardzo,
żużla.
Panie prezydencie.
Dziękuję. Czy to wszystkie odpowiedzi, panie prezydencie? To jest, była ostatnia odpowiedź, zamknęliśmy wobec tego punkt 14, to jest informacja dla pana radnego Grzesia, że na pewno skończyliśmy ten punkt. W tej chwili jest godzina 16.